Jarosław Kaczyński, Porozumienie przeciw monowładzy z dziejów PC. Książka jest napisana takim językiem typowo politycznym, bo pisze ją w końcu działacz polityczny. Sam język jest zrozumiały dla pokolenia 50+. Kaczyński pisze nie tylko o sobie, ale pisze o takiej drodze politycznej swojego brata i jego. Zaczyna ten wywód już w latach 60. Opisuje swoje doświadczenia studenckie. Przewija się tam rok 68, pierwsze kontakty z opozycją.
Partia nasza i najwyższe władze państwowe w ciągu ostatnich lat niejednokrotnie zwracały pracownikom nauki uwagę na poważne zaniedbania w pracy wychowawczej w szkołach wyższych i niedostateczne zaangażowanie kadry naukowo-dydaktycznej w tę pracę.
Przywiezieni aktywiści brutalnie wyciągali z tłumu bardziej żarliwych studentów, szczególnie dziewczyny, i wrzucali do swoich wozów. W końcu na balkon wyszedł profesor Zygmunt Rybicki. Podziękował towarzyszom i wezwał zebranych do rozejścia się. Powstało wrażenie, że będą jakieś rozmowy z delegacją. Rozchodzący rozsypali się po całym dziedzińcu uniwersytetu. Trwały słowne utarczki, a czasem i szarpaniny z wsiadającymi do autobusów aktywistami PZPR, wyraźnie dobranymi. W większości byli to okazali mężczyźni. Atak Ormo i Golędzinowa, tak wtedy nazywano ZOMO, nastąpił, gdy wydawało się, że wszystko ma się już ku końcowi. Ktoś krzyknął, że nowy aktyw idzie do bocznej bramy na Oboźnej. Poszliśmy z Leszkiem w tę stronę. Jakiś człowiek powiedział: robotnicy by was poparli, gdybyście chcieli obniżenia ceny kiełbasy. A my krzyczeliśmy o dziadach i gestapo.
Odbiera się właściwie lub niewłaściwie takie na przykład strofy dziadów, tak jak były wypowiedziane ze sceny Teatru Narodowego. Cytuję. Mam być wolny? Tak. Nie wiem, skąd przyszła nowina, lecz ja znam, co być wolnym z ręki Moskwicina. Łotry, zdejmą mi tylko z rąk i nóg kajdany, ale wtłoczą na duszę. I to było bardzo często oklaskiwane. Albo słowa wypowiedziane przez rosyjskiego oficera do dekabrysty Bestużewa. Znowu zacytuję. Nie dziw, że nas tu przeklinają, wszak to już mija wiek, jak z Moskwy w Polskę nasyłają samych łajdaków stek.
Przyleciał po mnie mój kolega Jujo. Idziemy patrzeć, rozkazał ty ciapo. Wiesz, co jest grane? Studenci demonstrują. Gestapo! Brzmiało zza okien. Gestapo. Pobiegliśmy wpierw na ulicę Polną, gdzie grał warkot drukarń życia Warszawy. Przejść przez ulicę nie było nam wolno, kolumna wozów ZOMO, garść ciekawych.
Chcielibyśmy poznać jego życie osobiste, chociażby w większej odsłonie. Tu przedstawia siebie jako skromnego urzędnika, mieszkającego kątem u rodziców, potem u mamy, borykającego się ciągle z problemami finansowymi, pożyczającego pieniądze od brata. No i oczywiście parozdaniowy epizod. Sądzę, że czytelnicy chcieliby głębiej poznać życie prywatne prezesa Kaczyńskiego. W paru zdaniach przedstawia subtelne wyznanie, które może gdzieś w nim było, tak można między wierszami odczytać, kierowane do Jadwigi Stanickis.
Uczyła socjologii na moim roku prawa, tyle że nie moją grupę. Była bardzo piękną kobietą. Chętnie rozmawiała na przerwach ze studentami. Łatwo było ją zapamiętać, ale przede wszystkim 8 marca 1968 roku stała na balkonie Pałacu Kazimierzowskiego jako członek delegacji studenckiej. Znalazła się potem na wiele miesięcy w więzieniu. Na uniwersytet nie wróciła, lecz kontynuowała pracę naukową. Doktoryzowała się, habilitowała, jej prace, przede wszystkim z socjologii organizacji, uczyniły ją sławną. Miała już wtedy bardzo mocną pozycję jako naukowiec i, co najważniejsze, była samodzielnym pracownikiem. Nie spodziewałem się, że jest tak miła i komunikatywna. Dużo rozmawialiśmy, włócząc się trochę po Białymstoku. Zapraszałem ją do Horteksu na obiady. Pamiętam, że chciała zamawiać najtańsze potrawy, czyli kurze żołądki. Na szczęście znów zarabiałem, miałem pieniądze, więc pozwalaliśmy sobie na nieco bardziej wymyślne dania. Znamy się po dziś dzień. Obecnie są to raczej incydentalne kontakty.
Lata 70. i to, o czym Jarosław pisze, to przede wszystkim kontakt z opozycją. Widać już niesnaski w tworzeniu się tej opozycji. On to przedstawia.
Bezsprzecznie Jacek Kuroń był najwybitniejszą postacią opozycyjnej lewicy. Urodzony gawędziarz, wymagający dyskutant. Gdy tylko mieliśmy więcej czasu, z wielką przyjemnością słuchałem jego opowieści czy anegdot. Odwoływał się do przykładów z historii, właściwie zawsze historii lewicy, także w sprawie agentury. Kiedy rozmawialiśmy o owym prawdziwym czy rzekomym agencie wykrytym w biurze, Kuroń opowiedział anegdotę. W czasie I wojny światowej szefem petersburskiej organizacji bolszewików miał być Jakow Swierdłow. Gdy objął swoje stanowisko, zorientował się, że w 10-osobowym kierownictwie ma agenta. Próbował na różne sposoby go wykryć, w tym korzystając z podręcznika konspiracji Polskiej Partii Socjalistycznej. Bez skutku. Później przyszła pierwsza rewolucja, potem druga. Bolszewicy przejęli władzę. Swierdłow mógł zajrzeć do papierów i co zobaczył? Wszyscy poza nim byli agentami. Kuroń podsumował. Skoro rewolucja i tak wygrała, nie warto się przejmować agentami.
Pojawi się tutaj już w okresie opisywanego w książce stanu wojennego taki dziwny epizod braku internowania. Jak gdyby Jarosław Kaczyński tłumaczył się nam, czytelnikom, dlaczego nie był internowany, że jego brat tak, a on nie. Ktoś, kto jest dzisiaj politykiem, czy szanowanym, czy też nie, i to jest zdanie czytelnika, jakimkolwiek, no nie musi stawiać sobie jakiejś cenzurki. Dlaczego nie był internowany? Jest to dla mnie jako czytelnika dość dziwne. Nikt z establishmentu, no nie chciałby się tutaj sam przed sobą tłumaczyć, dlaczego w określonym sytuacji nie jest internowany.
Funkcjonariusz przedstawiający się jako Kowalski, po latach dowiedziałem się, że naprawdę nazywał się Igielniak, pytał, czy chce być internowany. Uczciwie mówiąc, chciałem i skądinąd byłem pewny, że zostanę. Ale z drugiej strony słyszałem o kabotynach, którzy zgłaszali się, aby ich internować. Odrzekłem więc, że nie chcę. On zapytał, czy mogę napisać mu odmowę? Tak postąpił Jan Olszewski, prawdziwy mistrz w rozgrywkach z SBC-ą, więc ja też się zgodziłem. Po latach z liter mojej odmowy skonstruowano lojalkę, opublikowaną w Nie w 1993 roku. Ale w końcu prawda wyszła na jaw. Tego samego dnia wieczorem, ku mojemu zaskoczeniu, zostałem wypuszczony.
Dobry wieczór Państwu. W Interpresie konferencja prasowa lidera Porozumienia Centrum Jarosława Kaczyńskiego.
Otóż jesteśmy przekonani, że dziś sprawą najważniejszą dla tych wszystkich ludzi o dość różnych poglądach, którzy jednak w jednej sprawie się zgadzają. To znaczy zgadzają się w tej sprawie, iż musimy tą polską reformę doprowadzić do końca, że dla tych wszystkich ludzi może być dzisiaj tylko jedna sprawa, jeden cel najważniejszy, mianowicie wybór Lecha Wałęsy na prezydenta Rzeczypospolitej.
Dziś wiem, że Wałęsa był moim największym grzechem politycznym. Często gadał bzdury, ale miał naturalny talent polityczny. Potrafił podjąć trudne decyzje i nie czekał na doradców. Miał zdolności przywódcy ludowego. Umiał przemawiać do mas robotniczych. Pamiętam go w stoczni w 1988 roku. Dla mnie był to jakiś potok niejasnych zdań. Nie rozumiałem nic, a oni wszystko. Jednak mimo wielu jeszcze innych wad Wałęsy, i tak tylko z nim mogłem planować realizację programu przyspieszenia.
Najbardziej taką, moim zdaniem, zagmatwaną historią, którą przedstawia w dalszym ciągu książki, jest tworzenie polskiej prawicy, tej takiej narodowej prawicy, która odcina się zdecydowanie, jak to w książce pisze, od liberalno-lewackiego ruchu, który reprezentowany jest przez odłam części polityków wywodzących się z ugrupowania Adama Michnika, do którego wrzuca razem z Jacka Kuronia, Bronisława Geremka, jako najmniej takiego splamionego tą grupą kompromisu z ówczesną ekipą komunistów przedstawia Tadeusza Mazowieckiego. Bardzo ciekawie, przynajmniej dla mnie, przedstawiony jest okres 89-90, gdzie wyraźnie widać, tu podaje bardzo realne przyczyny pęknięcia w obozie zwanym Obywatelskim Klubem Parlamentarnym, gdzie następuje coś, co w tytule książki jest zaakcentowane: porozumienie przeciw monowładzy. I to porozumienie przeciwko tej monowładzy, czyli monopolu opozycji na reprezentowanie społeczeństwa, jedynego słusznego, właśnie Jarosław Kaczyński przedstawia, że z tego ugrupowania wychodzą ci, którym bliska, jak to mówi, jest sprawa Polski, a nie sprawa, jak to nazwał, internacjonalizm.
Nie da się budować nowego ustroju ekonomicznego i politycznego Polski na układzie społecznym stworzonym przez komunizm.
Pan
wy to proponujecie. Wy
pan
to proponujecie.
Buduje,
jeżeli
pan
nie,
odmawia,
jeżeli nie chcecie zmienić tego układu w gospodarce
nowoczesnej. Chcemy, ale zgodnie z prawem, a nie rewolucją personalną.
My też chcemy zgodnie z prawem.
Wyszło dobrze. Zastanawiałem się przed spotkaniem, jak on się będzie zachowywał, bo po sprawie rządu Mazowieckiego zerwał ze mną wszelkie stosunki i nie mówił mi nawet dzień dobry. Kiedy wpadliśmy na siebie w Sejmie, szef wyborczej omiatał mnie tylko ołowianym spojrzeniem. W każdym razie był na mnie śmiertelnie obrażony. Najpierw agresywnie walczył, by Mazowiecki nie został premierem, następnie aktywnie działał w jego komitecie wyborczym. Autorem programu telewizyjnego był Marek Maldis, z którym chodziłem do jednej klasy. Jakież było moje zdumienie, gdy dotarłem na Woronicza. Michnik czekał na mnie i zagadywał, jak gdyby nigdy nic. Maldis, lekko zdezorientowany, bo wieść niosła, że nasz konflikt jest dość ognisty, zapytał: może chcecie, żebyśmy zaczęli od tego, że od ponad roku nie rozmawialiście ze sobą? Ależ skąd? Przecież rozmawiamy, odparł Michnik. Rozbawiła mnie jego pełna elastyczność. Późniejszy przebieg dyskusji już mniej. Michnik zaatakował mnie gwałtownie. Ja zgodnie z planem, który sobie ułożyłem, przewidując, że będzie bardzo ofensywny, powtarzałem spokojnie, iż jego krzyki to model demokracji w ich wydaniu. W trakcie dyskusji powiedziałem, że Tadeusz Mazowiecki, by zmierzyć się z Lechem Wałęsą, musi najpierw wygrać ze Stanisławem Tymińskim. Nie było to żadne jasnowidzenie. Tymiński szedł wtedy bardzo mocno do góry w sondażach i może nawet już wyprzedzał Mazowieckiego. Najwyraźniej ani mój rozmówca, ani jego środowisko nie brali tego pod uwagę. Byli impregnowani na fakty. To zresztą zjawisko częste w polityce lat 90., jak widać nie tylko po prawej stronie. Adam Michnik po zakończeniu starcia zorientował się, że jest źle i zaproponował mi od razu spotkanie w drugiej rundzie, tylko na innej zasadzie. Każdy ma swój czas i przedstawia własne racje. Nie doszło jednak do debaty, nie było bowiem drugiej rundy wyborczej.
Kaczyński powtarza znane już nam, odkryte dawno przez badaczy początku lat 90. informacje, że Zachód, a konkretnie jakie państwa, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, nawet Republika Federalna Niemiec, były za tym, żeby proces wychodzenia Polski czy państw bloku wschodniego spod kurateli sowieckiej odbywał się w sposób cykliczny, fluktuacyjny, a nie nagły. Obawiano się tego, co dzisiaj istnieje w Europie Zachodniej, czyli strumienia uchodźców ekonomicznych, nie politycznych, tylko ekonomicznych, którzy zalewają Europy. Obawiano się, że ten mur pęknie i wszyscy tam gdzieś uciekną. Dlatego należało to spowolnić. I nie było takiej hura propagandy, którą czasami się nas w podręcznikach karmi, szczególnie w podręcznikach szkolnych, że cała Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone były za jak najszybszym zakończeniem tego, co się dzieje za żelazną kurtyną. Jarosław Kaczyński przedstawia tutaj dokładnie, tak jak scena polityczna Zachodu to widziała.
Dobrze, ale powiedz mi, czy jesteś w stanie wyliczyć przyczyny tej klęski? Tak na palcach, wiesz, mamy 5 palców. Pierwsza.
Słuchaj, co znaczy wyliczyć przyczyny? Przyczyna jest jedna. No. Po prostu pozostawiono komunistom to, co uzyskali w poprzednim systemie. To znaczy tolerowano sytuację, w której pozostali oni najbogatszą, mającą najlepszy dostęp do informacji, najlepiej zorganizowaną grupą w kraju. To trzeba było zmienić, bo to była pozostałość komunizmu i to można było zmienić tylko metodami, które można nazwać mechanicznymi.
Ale kto pozostawił? Oni, tak?
No, nasi szanowni przeciwnicy z obozu Solidarności, no bo oni, gdyby współdziałali z nami w tej sprawie, plus oczywiście Wałęsa, no to mogli to bez specjalnego trudu i bez większego ryzyka zmienić. Znaczy, żeśmy wszyscy przegrali przez głupotę, przez to, żeśmy komunikowali.
Ale czyją głupotę?
Łba nie ukręcili.
Ale czyją głupotę? Jak?
Znaczy, głupotę Unii i złą wolę, a w pełni złą wolę Wałęsy, bo nie jest taki głupi, żeby nie rozumiał, co robi.
Dobrze, a PC jak w tym układzie?
PC niosło sztandar prawdy.
No tak, sztandar prawdy, ale gdzie doniosło? Właśnie gdzie doniosło?
No doniosło, że tak powiem, do nowych czasów i przyjdzie czas, że ten sztandar załopoczy nad odpowiednimi gmachami.